chciałbym, żebyśmy się dzisiaj zastanowili nad trudnym tematem. Że nie jest on trudny w słuchaniu i w mówieniu, ale jest trudny w realizacji. Tym tematem będzie jedność ciała Chrystusowego. Często może niektórzy młodzi się tak skarżą, że bracia zostawiają takie różne przykłady. Ja wam chciałem zestawać jeden przykład, który dał apostoł Paweł. Też taki przykład z życia. Bo apostoł Paweł, żeby zobrazować to, co łączy chrześcijan, to, co łączy braci, dał przykład taki naszego zwykłego tutaj ludzkiego ciała. Jest to chyba taka metoda biblijna, skoro używał ją apostoł Paweł, dlatego chciałbym, żebyśmy na samym początku przeczytali sobie wszystkie miejsca w Biblii, może nie wszystkie, ale niektóre, które mówią o ciele, które będą jakby mostem całych naszych późniejszych rozważań. Pierwsze, czytajmy sobie słowa z listu do Rzymian, z 12 rozdziału, a 4 i 5 werset. Albowiem jako w jednym ciele wiele członków mamy, ale wszystkie członki nie jednoż dzieło mają. Tak wiele nas jest jednym ciałem w Chrystusie, aleśmy z osobna jedni drugich członkami. I dalej czytamy o tym, że mając też różne dary według łaski, którą nam jest dana, jeśli proroctwo, niech będzie według sztuaru wiary. Jeśli posługiwanie, niech będzie w posługiwaniu. Jeśli kto naucza, niech trwa w nauczaniu. Jeśli kto napomina, w napominaniu. Kto rozdaje w szczerości, kto przełożony jest w pilności. Kto czyni miłosierdzie, niech czyni z ochotą. Przeczytajmy sobie także drugie miejsce, w którym apostoł znowu używa podobnego przykładu. W liście do Koryntian, w 1 liście, a w 12 rozdziale, znowu czytamy słowa apostoła Pawła, ale tu już mamy może nie 2-3 wersety, ale dłuższy wywód opisujący ciało ludzkie jako ciało Chrystusowe i pokazujące pewne zależności między ciałem naszym ludzkim a ciałem Chrystusowym. Przeczytajmy od wersetu 12. Albowiem jako ciało jedno jest, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała jednego, choć jest wiele, są jednym ciałem. Tak i Chrystus. Albowiem przez jednego ducha my wszyscy w jedno ciało jesteśmy ochrzczeni. Bądź Żydowie, bądź Grekowie, bądź niewolnicy, bądź wolni. A wszyscy napojeni jesteśmy w jednego ducha. Albowiem ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie jestem z ciała, i zali dlatego nie jest z ciała, a jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie jestem z ciała, i zali dlatego nie jest z ciała, jeżeli wszystko ciało jest okiem, gdzież słuch? A jeżeli wszystko słuchem, gdzież powonienie? Ale teraz Bóg ułożył członki każdego z nich osobna w ciele, jako chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież by było ciało? Ale teraz acz jest wiele członków, lecz jedno jest ciało. Nie może wtedy rzec oko ręce, nie potrzebuję ciebie, albo zaś głowa nogą, nie potrzebuję was. I owszem, daleko więcej członki, które się zdadzą być najmdlejsze w ciele, potrzebne są. A które mamy za najniepoczciwsze w ciele, tym większą poczciwość wyrządzamy. A niepoczciwe członki nasze obficzą poczciwość mają. Bo poczciwe członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak umiarkował ciało, dawszy członkowi, który czci nie dostaje, obficzą poczciwość. Aby nie było rozerwania w ciele, ale iżby jedne członki o drugich jednakie staranie miały. A przecież, jeśli że jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli bywa uleczony jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Lecz wy jesteście ciałem Chrystusowym i członkami, każdy z osobna. A niektórych Bóg postanowił we zborze naprzód apostołów, potem proroków, po trzecie nauczycieli, potem cudotwórców, potem dary uzdrawiania, potem pomocników, rządców, rozmaitość języków. Izali wszyscy są apostołami, Izali wszyscy prorokami, Izali wszyscy nauczycielami, Izali wszyscy cudotwórcami, Izali wszyscy mają dary uzdrawiania, Izali wszyscy językami mówią, Izali wszyscy tłumaczą. Starajcie się usilnie o lepsze dary, a ja wam jeszcze zaczniejszą drogę ukażę. Zauważmy dwa przykłady w Biblii mówiące, że my wierni jesteśmy ciałem. Jesteśmy jednym ciałem. Ale apostoł tego przykładu jest dość często używał. I również w liście do Efezjan jest kilka słów, które warto tu przytoczyć. 4 rozdział listu do Efezjan, od 11 do 16 wersetu, czytamy takie słowa. I także dał niektóre apostoły, a niektóre proroki, a drugie ewangelisty, drugie też pasterze i nauczyciele, ku uspojeniu świętych, ku pracy, usługiwania, ku budowaniu ciała Chrystusowego. A iżby się wszyscy zeszli w jedność wiary i znajomość Syna Bożego w męża doskonałego, w miarę zupełnego wieku Chrystusowego. Abyśmy więcej nie byli dziećmi, chwiejącymi się i unoszącymi każdy wiatrem nauki przez fortel ludzki, przez chytrość podejścia błędem. Ale szczerymi będąc w miłości, rójmy w Onego we wszystkim, który jest głową, to jest Chrystusa, z którego wszystko ciało, przystojnie złożone i spojone we wszystkich stawach, przez które jeden członek drugiemu posiłku dodaje przez moc, która jest w każdym członku, według miary jego. Wzrost ciału należących bierze ku budowaniu samego siebie w miłości. Znowu przykład ciała. Apostoł go również użył w liście do Kolosan, w 1 rozdziale, a 18 wersecie czytamy: On też jest głową ciała, to jest Kościoła, który jest początkiem i pierworodnym z umarłych. A w 2 rozdziale, a 19 wersecie, tak rozwija temat ciała. A nie trzymając się głowy Chrystusa, z którego wszystko ciało przez stawy i związania posiłek biorąc, wespół spojone będąc, rośnie wzrostem Bożym. Jest to przykład. Nasza społeczność, nasz zbór, wszyscy bracia stanowią jedno ciało, które jest ze sobą powiązane. Każdy z nas jest innym członkiem. Apostoł daje tu przykład. Jest oko, jest ręka, jest ucho. I wszystkie te członki ciała stanowią jedność. Ale czy łatwo jest zachować jedność, jeżeli jest nas wielu? Jeżeli siądziemy i chcemy coś zadecydować, jedna z kilku, czy łatwo jest zachować jedność? I cóż to jest ta jedność? Aby to może zrozumieć, to jest jeszcze inny biblijny przykład, że coś jest jednym ciałem. Może troszeczkę prostszy. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale, a w 5 i 6 wersecie. I rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a przyłączywszy się do żony swojej, będą dwoje jednym ciałem. Pan Jezus dał jeszcze taki jeden przykład, że można być jednym ciałem, dwie osoby mogą być jednym ciałem. A już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co wtedy Bóg złączył, człowiek ich nie rozłącza. Taki najprostszy przykład, że dwoje ludzi tworzy jedno ciało. Ale chyba niektórzy braterstwa to wiedzą z doświadczenia, niektórzy z młodych z obserwacji, że nawet dwie osoby, żeby stworzyły jedno ciało, to jest to łatwo czy trudno? No niekiedy to się wydaje bardzo łatwe, ale niekiedy jest to trudne, gdy trzeba podejmować jakieś decyzje, gdy przychodzą pewne trudności, wychodzi, że stworzyć jedno ciało z dwóch osób, a już jest bardzo, bardzo trudno, że wychodzą pewne sprawy, których się różnimy, w których mamy różne zdania i wtedy tylko dwie osoby, a już mają trudności ze stworzeniem jednego ciała. A cóż dopiero, gdy nas się zejdzie chociażby tyle, ile nas jest tutaj. Jak stworzyć jedno ciało, gdy mamy coś zrobić, coś zadecydować i wtedy znaleźć jedność. Cóż to jest ta jedność? Jedność między nami. Co to jest jedność ciała Chrystusowego? Bo zauważmy, braterstwo, że ciało musi jednak zachować jedność, bo trudno sobie wyobrazić, żeby na przykład w literalnym ciele noga poszła, a ręka została. No to wtedy ktoś już ciało ponosi śmierć. I myślę, że ciało Chrystusowe musi zachować jedność. Na czym ta jedność ma polegać? Jedność powinna polegać na tym, że powinien być jeden kierunek i jeden cel, do którego całe ciało dąży. Tym celem dla nas to jest osiągnięcie wysokiego powołania. Wypełnienie tego, czego Bóg od nas oczekuje. Czy jednak jest to tym, że każdy z nas musi robić to samo, musi myśleć tak samo? czy to oznacza jedność? Myślę, że nie. Że myślę, że najważniejszy jest ten kierunek. Natomiast tak jak w ciele jest wiele różnych członków i mają one różne funkcje, tak i zobaczcie, braterstwo, rozejrzyjcie się pośród nas. Że jest nas bardzo wielu i każdy z nas myśli inaczej, czuje inaczej, ale jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Zauważcie, dlaczego apostoł ten wywód prowadził o jedności ciała. Dlatego, aby pokazać, w liście do Koryntian, w 28 wersecie 12 rozdziału, aby pokazać, że w zborze są potrzebni apostołowie, prorocy, nauczyciele, rządcy, pomocnicy. Pokazuje to, że w naszym ciele potrzebne są różne członki, potrzebne są różne zdolności, który się będzie wykonywał w różny sposób działania. Ale niekiedy my pojmujemy tą jedność w sposób troszeczkę opaczny. Uważamy, że jedność wśród nas jest wtedy, jeżeli wszyscy myślą tak, jak my myślimy, to wtedy uważamy, że jest jedność. A jeżeli ktoś myśli inaczej, ktoś chce inaczej działać, to wtedy mówimy, że brak jest wśród nas jedności. I żeby to nam uzmysłowić, chciałem braterstwu pokazać, że w literalnym ciele jest tak również jak i w zborze, że różne części ciała w różny sposób realizują ten sam cel. Zauważcie, jak my na przykład, nasz organizm idzie, to nogi wykonują swoją funkcję, ale wykonują też funkcję oczy, wykonują też ręce, całe ciało idzie, ale zauważmy, że każdy z nas wykonuje inną czynność. Ale my niekiedy chcielibyśmy wszystko podporządkować sobie. Niekiedy nam wydaje się, że wszyscy powinni czynić to, co my czynimy, gdyż to jest najważniejsze. Wydaje nam się na przykład, że najważniejsze to jest mówienie wykładów. No starszym tak się z reguły wydaje, że to jest najważniejsze i wszyscy powinni tego słuchać. To, i do tego byśmy wszystkich tylko namawiali, ale musimy też widzieć i inne potrzeby. Zauważmy, braterstwo, że w ciele naszym jest pewien podział. Są pewne organy, jak usta, które służą do mówienia, ale są inne, jak nogi, które służą do chodzenia. Jeżeli by teraz myśmy chcieli zmienić funkcję. Mamy ręce, które też do czego służą? Do pisania, do pracowania. Ale teraz, braterstwo, sobie wyobraźcie taką sytuację, że nasze nogi mówią, że najważniejsze to jest chodzenie, bo jak nie będziemy chodzić, no to nic nie jesteśmy w stanie uczynić. Czy jest to ważne? No tak, chyba się z tym zgodzimy. Ale teraz, jeżeli by ręce te funkcje przejęły, braterstwo, czy daleko się da zajść na rękach? No można zajść kawałek, jak ktoś jest wysportowany, to może kawałek zajść, ale to ani pożytku, tylko powiedzmy coś tak okaże, że on umie chodzić na rękach. Ale może ktoś kiedyś z was, braterstwa, szczególnie z młodsi, to próbuje, jak mają dwie ręce zajęte, to drzwi nogą potrafi się otworzyć? No też ktoś potrafi, jak się tak uprze, to potrafi i otworzy i wejdzie, ale czy to do tego, czy to najlepszy jest ten, noga jest do otwierania drzwi? Nie, no prościej jest to otworzyć zawsze ręką. Jaka stąd płynie dla nas lekcja? Widzimy, że w tych naszych fizycznych członkach rozumiemy, że są pewne członki, które mają jakąś funkcję i one do tego powinny służyć. A jak ktoś otwiera drzwi nogą, no jest to trochę śmieszne. I zauważmy, że jest to również lekcja dla nas wszystkich. Lekcja dla zboru, lekcja dla całej społeczności. Że zbór powinien upatrywać, jaki ktoś ma dar. I zgodnie z tym darem powinien mu dawać pracę. Zauważyć, kto jest ręką i nadaje się do pracy, kto jest nogą, nadaje się do chodzenia, a kto jest ustami i nadaje się do mówienia. Zauważcie, braterstwo, że skutkami tego, że źle się rozdzieli pracę, to mogą być choroby. Tak, jak w naszym organizmie jakieś członki będą wykonywać nie swoją pracę, to mogą zachorować. I zauważcie, że w naszym organizmie duchowym również pojawiają się czasami choroby. Widzimy, że coś jest nie tak, w zborze coś się nie układa, coś czujemy się źle, ale zauważmy, że tu być może przyczyną jest choroba. Spróbujcie na przykład powierzyć prowadzenie bratu śpiewu, który no nie dosłyszy. Czy ten śpiew będzie nas wtedy budował? No tak, my zaczniemy śpiewać, ale to nic nie będzie wychodziło. I zamiast jakiejś atmosfery wzniosłości, może się okazać, że ten śpiew jeszcze powoduje uśmiech, tu jedni zaczną tak, drudzy tak i nie ma to zbudowania. Albo spróbujcie braterstwo, jak będziecie organizować konwencję i tak nie zastanowić się, komu to powierzyć, tylko powierzyć takiemu akurat, no który jest niezaradny akurat, no nie umie tak czegoś zarządzić. I tak o, bracia się zjadą, a tutaj nic nie przygotowane, wszystko się gdzieś tak jakoś nie układa, tu miał być mówca, a nie ma, tu miał być obiad, nie ma i wtedy wywoła to wśród nas jakieś takie uczucie niezadowolenia. Już nie mówię o takim przykładzie, że powierzy się funkcję kucharki siostrze, która nie umie gotować i wtedy, no wtedy to już jest, tego się już nie da naprawić. I myślę, że takie rzeczy powinniśmy czasem rozumieć. Wydaje nam się to akurat w tych przykładach, które podałem, śmieszne. Ale gdy się tak rozejrzymy między sobą, to niekiedy, po prostu niekiedy powierza się komuś jakieś funkcje, a ktoś się faktycznie do tego nie nadaje. I zauważmy, że skutki tego ponosimy później my wszyscy. Bo jeżeli coś nie wychodzi, jakaś praca, jeżeli coś się nie układa, to później wszyscy jesteśmy niezadowoleni. A zauważmy, że nie jest to winą tego kogoś, którego wybraliśmy. Bo on może starać się jak najlepiej to czynić, ale po prostu nie ma do tego daru. I apostoł mówi, żebyśmy wybierali jednych prorokami, jednych rządcami, a innych jeszcze do innych funkcji. Tych funkcji wymienia bardzo, bardzo wiele. W Piśmie Świętym mam napisane, że literalne ciało również choruje. W przypowieściach w 14 rozdziale, a 30 wersecie czytamy takie słowa. Serce zdrowe jest żywotem ciała, ale zazdrość jest zgniłością w kościach. Zauważmy, że już dawno mędrzec zauważył, że jeżeli jest serce w ciele zdrowe, to całe ciało jest zdrowe. Ale powiedział, że zazdrość może być zgniłością w kościach. Zauważmy, że niekiedy właśnie wśród posług, wśród służby dla Pana pojawia się takie uczucie zazdrości. Komuś zazdrościmy jego funkcji, jego pracy. I zobaczcie, braterstwo, że to nie buduje ciała. Odnosi się to zarówno do młodych, jak i do starych. Powinniśmy w tej pracy, w tej służbie ciała Chrystusowego nie kierować się zazdrością. Kierować się tym, jak kto jest użyteczny. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, a 22 werset mówi również o drugim takim organie, który świadczy o tym, że ciało jest zdrowe. Oko Twoje jest świecą ciała Twojego. Jeśli by wtedy oko Twoje było szczere, wszystko Twoje, ciało Twoje jasne będzie. I tak niekiedy, gdy my przyjedziemy do jakiegoś zboru i spojrzymy na niektórych braci, widzimy, że ten zbór musi się rozwijać, bo widzimy, jak rozwijają się niektórzy bracia. Widzimy, spojrzymy na to oko i widzimy, że oko jest jasne, czyli cała społeczność świadczy to o tym, że cała społeczność jest zdrowa. Ale powiedzieliśmy sobie, że pojawiają się w tym ciele literalnym, jak i duchowym, pojawiają się choroby. Ale spróbujmy sobie ustalić, dlaczego, znaleźć przyczyny, bo jak idziemy do lekarza, to z reguły daje nam lekarstwo i pozbywamy się tej choroby, ale zawsze jeszcze myślimy, dlaczego ja zachorowałem, co to, no wyszedłem, przeziębiłem się. Myślę, że choroby wynikają również z tego, że niekiedy my jako poszczególne członki ciała nie dbamy o dobro całego ciała. Kierujemy się jakby takim uczuciem samolubstwa. Wydaje nam się, że jeżeli zostaną zaspokojone nasze potrzeby, to już potrzeby całego ciała są zaspokojone. Zobaczcie, braterstwo, jakby to było w tym naszym literalnym ciele. Ręka potrzebuje w zimie rękawiczek. Ale wyobraźmy człowieka na mrozie, tylko stojącego w rękawiczkach. Zmarznie, no. I tak niekiedy my wyglądamy, że dbamy tylko, żeby nasza potrzeba była zaspokojona. W zborze to chcemy tylko, żeby nasz temat ulubiony był zawsze badany, a reszta to niech się nauczą to, co ja. I ubieramy się w te rękawiczki, a cały zbór marznie. Są niekiedy tacy bracia, którzy forsują po prostu jeden temat i jedną sprawę. On chce tylko o tym. I on wtedy jest ubrany w te rękawiczki. Jemu jest bardzo ciepło, ale pozostałe ciało marznie. I tak jest również, gdy będziemy w zborze dbali tylko o jeden rodzaj pracy. Gdy będziemy na przykład dbali o zdobywanie znajomości, poznamy może wszystkie proroctwa, zastanowimy się już nad wszystkim i będziemy, te ręce będą cieplutkie takie, ale znowu całe ciało będzie zimne, bo inne rodzaje pracy w ten czas mogą podupaść. Jest jeszcze drugi powód. Bo jest to, że zaspokajamy potrzeby, zaspokajanie potrzeby innych członków. Ale niekiedy, zobaczcie, braterstwo, jest to ważny sposób, w jaki my chcemy, żeby potrzeby innych członków były zaspokajane. Zobaczcie, braterstwo, że nasze oczy, to jeżeli myślą o tym, jak zaspokoić potrzeby nóg, żeby nogi, to potrzebują butów. To, braterstwo, zastanówcie się, jak nasze oczy myślą, że jakie powinny być buty? Ładne, tak mówią oczy, ale nogi to jakich butów chcą? Wygodnych. I my niekiedy tak chcemy naszym braciom, żeby oni mieli ładne buty, ale zapominamy, że te ładne buty są dla nich niewygodne. I myślę, że o tym również w naszych zborach powinniśmy pamiętać. Gdy chcemy zaspokoić czyjeś potrzeby, starsi młodych potrzeby, a młodzi potrzeby starszych, to pamiętajmy, że nie są to takie potrzeby, jakby się nam wydawało, że nie, one tylko muszą być ładnie zaspokojone, ale muszą być również wygodne. I odwrotnie, że jeżeli te nogi włożą wygodne buty, ale one będą brzydkie, to co? To młodym się znowu oczom nie będzie podobało, no bo to... Oczy znowu będą miały naruszone poczucie piękna i organizm będzie miał też naruszone poczucie piękna, bo brzydkie, no jednak chociaż to będzie może bardzo wygodny but, ale on już służył 20 lat i już on jest tak nieładny, że trudno na niego patrzeć i całe ciało będzie na tym cierpiało. Musimy o tym pamiętać. Jest to szczególnie ważne w kontaktach właśnie młodych ze starszymi, gdyż inaczej widzimy pewne sprawy, ale musimy wczuwać się w sytuację w drugiej strony. Że niekiedy nie można kogoś uszczęśliwić na siłę, bo on będzie miał piękne buty, tylko w nich nie będzie mógł chodzić. Zauważcie, braterstwo, że niezaspokajanie potrzeb różnych części ciała może prowadzić do chorób. Ale zauważcie, że jeśli to jest prawdziwe wtedy, gdy to będzie długotrwałe niezaspokajanie potrzeb. Bo jeżeli my na krótko kogoś potrzeby nie zaspokoimy, to on po prostu to ścierpi, on to wytrzyma raz, drugi i nie zachoruje. Tak jak, braterstwo, gdy przychodzi deszcz, jest zboże na polu i wtedy rolnik nie zważa na to, że jest zmęczony, że zmoknie nawet, ale zbierze zboże i nie zachoruje. Przezwycięża wtedy potrzebę może głodu, może zmęczenia i nie ma choroby. Ale wyobraźcie sobie, jak na przykład studenci uczą się, no i nigdy nie ma czasu dospać, nigdzie nie ma czasu zjeść. I co się wtedy dzieje? Przez takie długotrwałe niezaspokajanie tych potrzeb, no pojawiają się choroby żołądka, nerwice i inne dolegliwości. Także, jeżeli zjemy chociażby bardzo piękne owoce, ale gdy one są nieumyte, to co? Może w naszym ciele powstać zatrucie. Albo gdy pracujemy, gdy jest duży hałas, to co? Po tak 10 latach to już ten sług nasz nie będzie taki, bo on musi podupaść. I tak też w naszych zborach. Gdy będziemy nie zaspokajać przez długi okres czasu jakichś potrzeb kogoś, choćby tylko jednego członka, to zauważcie, braterstwo, że on na pewno zachoruje. Jeżeli nie uczynimy tego raz, drugi, nie będzie choroby. Ale jeżeli będziemy stale zapominać o jego potrzebach, nie będziemy pamiętać, to on na pewno zachoruje. Ale zauważcie, braterstwo, co powiedział apostoł Paweł. Czy jak jeden członek choruje, to nas to dotyczy, czy nie? To pamiętacie, braterstwo, są takie tutaj u góry takie malutkie, malutkie członki, zęby się nazywają. Jak tak jeden ząb zacznie tylko boleć, to czy to dokusza całemu ciału? No ale my tak zraz mówimy, jak zacznie boleć, że to tak niech poboli chwila, proszek przestanie, to nie? Drugi proszek przestanie, ale jak już nas tak zacznie boleć, to już później nic nie możemy robić. Zobaczcie, braterstwo, tak i może być w naszym zboże, w naszym duchowym ciele. Że jest jakiś członek, który po prostu zaczyna chorować, zaczyna boleć, my to mówimy, no to jakoś tam on sobie poradzi. Ale gdy później to przychodzi na cały zbór i cały zbór ma z tego powodu problemy. Zauważmy, że również złe odżywianie może spowodować choroby. Jeżeli będzie brak lekkiego pokarmu, to co? To słabi będą cierpieć. No, nie próbowaliście chyba dawać niemowlakowi od razu, jak tam w drugim tygodniu bigosu, żeby sobie pojadł. Tak? To jest, nam się wydaje oczywiste. Ale gdy ktoś przyjdzie niekiedy, który jest no słaby w wierze, a my tu mu zaczniemy takie poważne tematy, zauważmy, że to podobnie apostoł mówi, że trzeba go troszeczkę mu dać mleka. Ale niektórzy znowu powiedzą, no to dawajmy, ponieważ tutaj przychodzą stale, to dawajmy tylko mleko. No ale siostry to może mają doświadczenie tak spróbować mężowi dać przez tydzień kleik na obiad i co wtedy? Co wtedy będzie? Tak też może i być w naszym zborze, że jeżeli przejdziemy w drugą sprawę, że będziemy tylko takie prościutkie tematy, żeby to wszyscy zrozumieli. No jeden raz, drugi raz, trzeci raz taki prościutki temat, to przecież wszystkich buduje. To nie, no, może komuś mleko zaszkodzi? No nie zaszkodzi. Ale co? Ale ci, którzy potrzebują twardego pokarmu, będą wówczas cierpieć. U nich będzie choroba. Także dlatego myślę, że trzeba tutaj kierować się, powinniśmy rozwagą. Że powinniśmy dawać różnorodny pokarm. Zauważmy, jak Pan Bóg to stworzył. Czy człowiek ma tylko, powiedzmy, jeden pokarm? Nie, no jest taka różnorodność pokarmów, owoców, zbóż, orzechów, różnych roślin, że pokarm jest tak różnorodny, żeby nam się to nie znudziło. I myślę, że my w Słowie Bożym też mamy taką różnorodność pokarmu i że powinniśmy ten pokarm różnorodnie podawać. Zauważcie, że Pan Jezus, gdy do Niego przyszły dzieci, to powiedział jak? Gdy nauczeni odczuwali, co one tu będą przeszkadzać, to powiedział jak? Nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do Mnie. I my również powinniśmy pamiętać, że ten pokarm to się należy wszystkim. Że i starsi powinni z niego skorzystać, i młodsi. I ten pokarm, jeżeli nie będziemy dawać wszystkim, no to ktoś na tym straci. Jeżeli będzie pokarm różnorodny, to każdy z tego pokarmu coś dla siebie zje i skorzysta. I będzie zbudowanie. Jest jeszcze, braterstwo, jedna taka sprawa, która wywołuje pewne trudności w zaspokajaniu potrzeb całego ciała. Że nie można zaspokajać przez dłuższy czas potrzeb jednych członków kosztem drugich. Bo niekiedy jest tak, mówimy, że oni tu poczekają, a my tu jeszcze, ci bracia tutaj, my tu jeszcze mamy takie sprawy do załatwienia, to jeszcze nas buduje, a to jeszcze może poczekać. Ale tak, braterstwo, nie jest. Jeżeli zapomnimy przez dłuższy czas, przez miesiąc, przez dwa, zapomnimy na przykład, że mamy w zborze młodych, albo że mamy w zborze staruszków, to co wówczas? To oni zaczną chorować. Jeżeli zapomnimy o pewnych sprawach, jeżeli je pominiemy. Myślę, braterstwo, że musimy w rozdawaniu, tak jak w jedzeniu pokarmu, musimy znaleźć pewien umiar. I musimy my także potrafić to zrozumieć. Że niektórzy po prostu nie mogą zjeść tyle, ile my zjemy. Niektórzy po prostu tym jedzeniem się zaraz szybko zmęczą. Braterstwo, bo niekiedy zauważcie, że zbyt dużo pokarmu może zaszkodzić. I my niekiedy, jak za dużo komuś chcemy, żeby on za dużo zrozumiał i w jeden dzień mu na przykład tak 10 wykładów, czy on będzie lepszy? Czy taki młody tutaj siądzie sobie 10 wykładów wysłucha, to co? To on do domu przyjedzie, to już prawie że aniołek? No niekiedy może być dobrze wyspany, jak tu brat mówi, a niekiedy może mieć otwarte cały czas oczy, ale jak go w domu spytałem, no o czym tam było? A no ładnie było. Ale tak jeden byś powiedział, może temat? A no jeszcze mówców to może wymieni, ale tematów to już Nie, także myślę, że nie zawsze ilość powoduje to, że coś, ktoś jest z tego pokarmu skorzysta. Ale jeszcze bym chciał o jednym powiedzieć, że różne potrzeby są również w zależności od warunków i sytuacji. Nasze ciało w zależności od potrzeb i sytuacji ma różne potrzeby i różne są też metody, jakimi powinniśmy się posługiwać. Zauważcie, braterstwo, na przykładzie Dawida. Dawid to był żołnierz. Ale zauważcie, że on używał różnych narzędzi. Gdy na owce napadł lew, to co wtedy? Wyciągał miecz? Nie miał wtedy miecza. Miał procę, albo co mówił? Jak do Saula, to już było powiedziane, jak tłumaczył Saulowi, jak go z tym lwem się rozprawiał. Jak go się rozprawiał? Brał gołe ręce i go... Wydawałoby się, lepiej było mieczem, ale Dawid gołymi rękami on sobie poradził. Ale jak szedł walczyć z Goliatem, to co? To gołe ręce wziął i tak do Goliata gołymi rękami? Nie, pomyślał wtedy, że do tego też potrzebna prosa, kamyk i prosa. Ale pamiętacie, braterstwo, od życia Dawida jeszcze jedną sytuację. Gdy raz był w potrzebie i wszedł do kapłana i przypomniał sobie, że coś tam leży gdzieś u kapłanów schowane, któremu było bardzo potrzebne. Chleb, ale nie, ale tam jeszcze coś było. A tam był jeszcze miecz. No dlaczego potrzebna była miecz? Czy mógł zrobić kawałek kija, zrobić tą prostę i przez mu z Goliatem wystarczyła, po co mu wtedy miecz był potrzebny? Ale jednak poszedł po miecz, bo potrzebny był mu miecz. Zobaczcie, braterstwo, walczył gołymi rękami, procą i mieczem. Dlaczego? Dlaczego? Nie. Dlaczego te różne narzędzia walki? Zobaczcie, braterstwo, bo różny był przeciwnik. Jeżeli był przeciwnik lew, którym sobie był w stanie poradzić gołymi rękami, to walczył gołymi rękami. Jeżeli był Goliat, taki no, olbrzym, którego nawet trudno podejść było, no to wtedy procą. A jeżeli potrzebował walczyć z wrogiem, to potrzebny mu był miecz. I dlatego i my powinniśmy dostrzegać zmieniające się warunki, że wymuszają na nas, że my jako chrześcijanie powinniśmy stosować różną broń. Braterstwo, zauważcie, że broń, jaką używał Dawid, zależała od kogo? Od przeciwnika. Jeżeli to było zwykłe zwierzę, nieinteligentne, to wystarczyły gołe ręce. A jak już był to olbrzym filistyn, no to potrzebna była prosa. A jak był to wytrawnik, wojownik, który miał miecz i potrafił nim władać, i który miał wytrawny umysł, to potrzebny był miecz. Pamiętajmy o tym. Gdy my wybieramy się do walki, przygotowujemy siebie do walki, przygotowujemy nasze dzieci do walki, bo wiecie, braterstwo, że szatan jest jako lew rycący. To może niekiedy wystarczały gołe ręce. Niekiedy może tak było, że gołe ręce wystarczały. Ale zobaczcie, braterstwo, że szatan teraz już jest inteligentniejszy. On jest nie tak jak dawniej przychodzi takimi prostymi sprawami. On teraz niekiedy przychodzi pod postacią Goliata, olbrzyma, albo pod postacią żołnierzy, dla których co potrzeba, żebyśmy wyposażyli się ich albo w proce, albo też w miecz, żeby potrafić dać odpór. Zauważcie, że szatan coraz myślniejsze sposoby wynajduje, aby nas podejść. I te nasze gołe ręce niekiedy nie wystarczą. Musimy zdobyć inne argumenty. Musimy inny sposób działania wykazać, żeby odeprzeć to zło. Nie możemy powiedzieć, że powiedzmy 50 lat temu to tak robiliśmy na przykład i to jest dobrze i tak musi być dobrze. Bo zauważcie, że szatan on zauważył, że te metody, które on wtedy stosował, one może wtedy były skuteczne, ale dzisiaj co? Dzisiaj my już wiemy, jak sobie z nimi poradzić. To on zmienia metody i my również powinniśmy nie zmienić nasz sposób myślenia, że my po prostu nie będziemy z wrogiem teraz walczyć, ale zobaczyć, jak on zmienił metody, to my też powinniśmy zmienić środki, jakim powinniśmy z tym walczyć. I dlatego powinniśmy również to zauważać, że świat wokół nas się zmienia i my musimy zmieniać nasze metody walki z tym złem. Trudno tu mówić o konkretnych przykładach, ale warto o tym pamiętać, że aby odeprzeć przeciwnika, musimy mieć również atrakcyjną broń jak on. Zauważmy, braterstwo, że tu jest też ważne w tym, żeby poszczególne nasze członki wykonywały tą pracę, jaką umią najlepiej wykonywać. Zauważmy, że niekiedy nam się wydaje, że jakiś rodzaj pracy jest niepotrzebny. Kiedy sobie siądziemy i piszemy coś, myślimy, to wydaje nam się, że nogi do tej czynności są niepotrzebne. I tak niekiedy jest wśród nas, że jak jakąś pracę wykonujemy, to w tej pracy, na przykład pisania, to najważniejsze są ręce, no bo one piszą, żeby te literki były kaligraficzne. Ale co, gdy tak cały dzień będziemy siedzieć i nóg nie będziemy używać, to co? Później te nogi po jednym dniu, to one się tak zastoją. A jak tak weźmy kilka dni, to później, gdy nam przyjdzie coś przejść, to co? To okaże się, że nie mamy siły. Jest taka zasada, że gdy nie używamy pewnych członków naszego ciała, to co one robią? One przestają działać. Może braciom starszym to się zdarzyło już leżeć w łóżku, tak powiedzmy, 3, 4, 5 czy 6 tygodni. To jak człowiek później wstanie, to tak może od razu chodzić? Chodzi przecież nie był chory na nogi, no leżał na co inne. A okazuje się, że nogi się tak chwieją i nie może chodzić. Pamiętajmy o tym również w naszych zborach, że jeżeli jakieś pracy, jakieś członki nie będą wykonywać, tak zapomnimy sobie o nich, że oni coś powinni robić, to oni sobie się tak zasiedzą albo zależą jak na tym łóżku i gdy później im powiemy zróbcie coś, to okaże się, że się chwieją, że zapomniały, że zanikła w nich chęć czynienia pewnej pracy. Zauważmy, że używanie tylko niektórych członków zboru, na przykład w zborze, to co ktoś powinien? Chorych to powinien odwiedzić starszy, wykład powinien powiedzieć starszy, no a coś posprzątać to powinien kto? Diakon. A wszyscy reszty jakby tak powiedzieli, no my to przecież wybraliśmy, są tu bracia do pracy, a my my po prostu wybraliśmy. To co się stanie wtedy? No zbór zacznie obumierać. Bo apostoł mówi, że wszystkie członki w ciele są potrzebne i powinny być użyteczne. Powinniśmy o tym pamiętać. Że gdyś jakiś członek nie będzie użyteczny, to on po prostu zapomni, co ma czynić w ciele. Dlatego powinniśmy o tym pamiętać i tu chyba się nasz wczorajszy temat naszej dyskusji, że młodzi powinni znaleźć miejsce i szacunek w odpowiedniej rodzaju pracy i starsi, i najstarsi, że wszyscy powinni być w zborze potrzebni, powinni, każdy powinien znać, wykonywać jakąś funkcję. Zauważmy, że ciało ma jedną wspólną cechę. Jest to łączność. Apostoł mówi, że jesteśmy połączeni przez stawy, przez mięśnie jedni z drugim. Jeżeli się zrani nasza ręka, to czy bezpo jak się skadeczyliście kiedyś, to tak mówicie, a ciep sobie ręko, ja tam będę dalej robił, bo tutaj mam ważniejsze sprawy niż opatrywać. Nie, no wtedy każdy z nas opatrzy, bo wiemy, że to całe ciało boli przecież. Ale jak komuś z naszych braci coś się stanie, to niekiedy tak mówimy, no niech sobie z tym poradzi. Zauważmy, że o nasze ciało fizyczne to umiemy dbać niekiedy, ale gdy chodzi o naszych braci, które też są naszymi członkami, to niekiedy ta reguła tak się dokładnie nie sprawdza. Zauważmy, że apostoł mówi jeszcze o jednej takiej cesze ciała, że o okrywaniu niepościwych członków ciała i chorych. Jeżeli coś się nam stanie, jeżeli na przykład zraniliśmy się, to tak naprawdę jak tutaj się zraniliście, to idzie ktoś i sobie, pan, jak się zraniłem, tak? Albo tam komuś pokazujemy, zobacz jaka rana, popatrz to. Z tą ranę tak weźmiemy, zabandażujemy po cichutku do lekarza i tam panie doktorze, tutaj taka rana, jakby coś to... Ale nie pokazujemy tej rany wszystkim. A zobaczcie na też, jak to jest inaczej, jak przyjedziemy gdzieś do zboru, a tam pewny brat. Pamiętajmy o tym, że w naszym zborze, w naszej społeczności wszyscy jesteśmy jednym ciałem. Jesteśmy ze sobą tak jak ręce, tak jak nogi, tak jak całe ciało połączone nie tylko stawami, ale i mięśniami, i nerwami. I to, co się dzieje jednemu z nas, dzieje się wszystkim. I być może nam się zdawać, że jeżeli ktoś jeden z nas cierpi, to nas na razie nie dotyczy. Ale gdy zapomnimy o tym, gdy pominiemy to na dłuższy czas, to ta choroba z tego jednego malutkiego palca przejdzie w końcu na całe ciało. Pamiętajmy o tym i to musimy pamiętać wszyscy. I młodzi, i starzy, i starsi, i diakoni, i wszyscy członkowie zboru, którzy mają jakąś posługę, że każdego z nas to dotyczy. Że nie ma tu reguł, że ktoś po prostu jest starszym, to on już nie będzie chorował. Nie. Każdy członek w ciele może zachorować. Ale zobaczcie, bratystwo, jeżeli całe ciało od razu na chorobę każdego członka zareaguje, to co? To wówczas ciało będzie zdrowe. I nieważne, czy będzie to najmniejszy członek, czy będzie to maleńki palec, czy będą to usta, czy będą to ręce, czy będą to nogi, jeżeli choroba zostanie zauważona i zlikwidowana przez całe ciało, to organizm cały będzie zdrowy. I myślę, że potrzeba jest w naszych zborach, w naszych społecznościach, żebyśmy zauważali te nawet najmniejsze choroby, najmniejsze ułomności i żebyśmy starali się, ażeby całe ciało rosło i budowało męża doskonałego, którego głową jest Chrystus. Amen.